Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, nagrany 15 kwietnia 2024 roku i opublikowany na kanale Sprawy Wschodu. To wydanie 165. Przypominamy Państwu, że w opisie do każdego odcinka naszego podcastu znajdą Państwo po pierwsze skrótową relację o tym, o czym rozmawiamy, linki do tekstów, które nas do tej rozmowy zainspirowały oraz nasze internetowe rekwizyty, mówiąc z rosyjska, czyli link do skarbonki Buy Coffee 2, zapraszamy Państwa do wpłat, bardzo są nam miłe, link do serwisu Patronite Spraw Wschodu, a także linki do profili na Facebooku i Instagramie. Ponadto można się z nami kontaktować także drogą elektroniczną, na przykład mailem sprawy.wschodu@gmail.com. Zapraszamy do kontaktu. No i na koniec strona sprawywschodu@wordpress.com. Ta strona jest bardzo prosta, ale gromadzi wszystkie nasze wydania podcastów i ma bardzo fajną zaletę, bo ma wyszukiwarkę. Polecamy z niej czasami skorzystać. A dziś rozmawiamy o przeniesieniu sesji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa z Kiszyniowa do Rzymu, o nowym filmie Srebrennikowa, Kiriła zresztą, który zawalczy o Złotą Palmę w Cannes i podniesieniu minimalnej ceny na butelkę wódki oraz super tanim dyskoncie Sygnalizator Świetlny. Marcin Strzyżewski i Bartosz Gołąbek. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy w kolejnym wydaniu podcastu Czytamy po rosyjsku. Jest 15 kwietnia, rok 2024, a wydanie to, jak popatrzyłem na nasz licznik, to jest 165. nagranie. Cześć Marcinie.
Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
Jak zwykle to sobie przypominamy, uczymy się tutaj bardzo dużo podczas naszych spotkań, podczas nagrań, podczas refleksji na temat tego, co czytamy po rosyjsku z redaktorem Strzyżewskim. I tak się złożyło akurat, że mieliśmy taki w zeszłym tygodniu temat dotyczący leczenia autyzmu, bo tak Rosjanie w swoim tekście to wprowadzali i mieliśmy też Państwa głosy, czyli słuchacze, one są dla nas bardzo ważne, bo oczywiście, że z pasją siadamy do mikrofonów co tydzień, ale też chcemy, żeby Państwo mieli satysfakcję jak największą z tego, co słyszą. I właśnie ten temat Państwo słusznie wyłuskali jako jeden z tych, gdzie no, słowa niosły się przed myślą i mówiliśmy o autyzmie jako o chorobie, co nie jest prawdą, co nie jest faktem. Autyzm to jest coś zupełnie inaczej dzisiaj określanego. Historycznie oczywiście tak. To jak się określa choroby, to jak się określa pewne zjawiska w medycynie, czy to w psychologii, akurat w tym przypadku i psychiatrii, to jest kwestia też kulturowa. Wszystko to się zmienia i my tutaj akurat też nie zawsze musimy na 100% wszystko identyfikować poprawnie. Zdarza się nam niejednokrotnie coś takiego, ale to też świadczy, tak ja uważam, Marcinie, drogi mój kolego, że jesteśmy po prostu autentyczni w tym, co robimy i robimy to po prostu z przyjemnością. A żeby tej przyjemności też było więcej, to ja sięgam czasami do kontaktów swoich i tym razem z największą przyjemnością skontaktowałem się z psychologiem wykwalifikowanym, z byłą moją studentką. To też jest bardzo dla mnie przyjemne zawsze. Panią Aliną Mioduszewską, która powiedziała nam nieco więcej o tym, jak wygląda świat psychologa z tej perspektywy właśnie, jak musi, jak powinien i jak siada do kwestii związanych z autyzmem, ale także, co również ciekawe, o tym, jak wygląda świat psychologa, który ma także kontakt z osobami ze wschodu. Posłuchajmy wspólnie tego. Rozmawiam z Aliną Mioduszewską, psycholożką, absolwentką studiów na Uniwersytecie SWPS, obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Alina w swoim gabinecie w Krakowie prowadzi terapię psychodynamiczną i wsparcie psychologiczne. Poza tym związana jest z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, gdzie udziela konsultacji psychologicznych dla studentów tego uniwersytetu. Posiada licencjat z filologii rosyjskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dzięki jej zamiłowaniu do języków obcych terapia może się odbywać po polsku, angielsku i rosyjsku. Alinę zapytałem o autyzm, ale także o to, jak czują się przybysze ze wschodu. Posłuchajmy.
Autyzm jest rozumiany obecnie jako zaburzenie neurorozwojowe, a nie choroba w tradycyjnym sensie. Uważa się, że jego podłożem są kwestie genetyczne, jednakże istnieje także wpływ czynników środowiskowych. Proces ekspresji genów oraz predyspozycje genetyczne odgrywają istotną rolę, podobnie jak czynniki działające w okresie życia płodowego. Te różnorodne czynniki mogą współdziałać w sposób bardzo złożony, wpływając na rozwój autyzmu u jednostki. W odniesieniu do autyzmu u dzieci, skuteczna terapia behawioralna może istotnie poprawić ich funkcjonowanie. Terapia autyzmu opiera się na kilku kluczowych zasadach. Na wsparciu rozwoju dziecka, uwzględniając integrację sensoryczną, na dążeniu do redukcji stereotypowych zachowań, na redukcji stresu zarówno u opiekunów, jak i całej rodziny, całego systemu, na oferowaniu pomocy i nauki dla opiekunów. Głównym celem terapii osób z autyzmem jest poprawa jakości ich życia poprzez minimalizowanie trudności emocjonalnych, a także edukację w zakresie nowych zachowań. W tym kontekście terapie behawioralne tutaj okazują się szczególnie skuteczne. Osoby z autyzmem mogą również doświadczać lęku i drażliwości w nietypowych sytuacjach, co może wymagać farmakologicznego leczenia, takiego jak wdrożenie leków przeciwdepresyjnych, przeciwdrgawkowych, przeciwpsychotycznych. Podsumowując, u osób z autyzmem można wzmacniać głównie umiejętności komunikacyjne, prowadzić trening społeczny oraz terapię problemów współwystępujących, takich jak zaburzenia lękowo-depresyjne. Warto też tutaj wspomnieć, że autyzm jest bardzo złożonym spektrum zaburzeń neurorozwojowych, które mogą się objawiać naprawdę różnorodnie u różnych osób. Nie ma jednego typowego obrazu autyzmu, dlatego też istnieje potrzeba elastycznego podejścia i w diagnozowaniu i w leczeniu tego zaburzenia.
A jak wygląda terapia osób, które przyjechały z Ukrainy, z Rosji czy z Białorusi?
To jest bardzo trudne pytanie, na które nie jestem w stanie powiedzieć, bo jak wiemy, ile osób, tyle doświadczeń, tyle różnych predyspozycji tutaj wchodzą w grę, tak zwane różnice indywidualne, różne sposoby radzenia sobie ze stresem, inne mechanizmy obronne, które są używane u tych osób. Ile osób, tyle historii, ale mogę opowiedzieć o ludziach, którzy do mnie trafili na wsparcie psychologiczne bądź też na terapię długoterminową. Były to głównie osoby z Ukrainy. Nie miałam do tej pory pacjentów z Rosji albo z Białorusi, więc mogę tylko powiedzieć o Ukraińcach. No i z tego, co obserwowałam, to na początku wojny, czyli w 22 roku, była głównie tendencja zadaniowa, czyli szok, a zaraz potem działanie. Działanie polegające na organizowaniu zbiórek, na logistyce, jak pomóc osobom bliskim, pozostałym na Ukrainie, jak ich ściągnąć do Polski albo co zrobić, żeby pomóc im tam przetrwać, tak? Czyli tutaj moi pacjenci, bo tak tutaj mówimy na osoby szukające pomocy w nurcie psychodynamicznym, czyli tak jak mówię, moi pacjenci byli głównie skupieni na zadaniu. Potem pojawił się lęk. Po paru miesiącach pojawił się lęk. W zeszłym roku, w tym roku, szczególnie u mężczyzn, lęk o to, jak będzie kraj, jak będzie Ukraina wyglądała po wojnie. I czy nie będzie takiej potrzeby, żeby wrócić do kraju i pójść do wojska. Tutaj jest mowa o lęku przed mobilizacją, co myślę, że teraz jest takim dosyć drażliwym i gorącym tematem w kontekście tego, jak wygląda sytuacja w Ukrainie. Jest to bardzo trudna sytuacja, bo nieraz ci ludzie mają już tutaj rodziny, dzieci chodzą do polskich szkół, mają dobre prace w Polsce, no a pojawia się ten lęk. No, lęk, co w wypadku, gdyby musieli wracać do swojego kraju i walczyć. Co do terapii w obcym języku, Ukraińcy, którzy do tej pory ze mną pracowali, preferowali rozmowę, terapię w języku polskim. Pewnie czynników, skąd to się wzięło, dlaczego tak jest, jest wiele, ale jednym z takich powodów, dla których preferują język polski, o którym mogę powiedzieć tutaj, jest po prostu chęć mówienia po polsku, dostosowania się tutaj do naszych realiów, bo tak jak mówię, nieraz dzieci chodzą już do polskiej szkoły i świetnie znają język polski. Też te osoby czują się dobrze w naszym kraju, chcą tutaj spędzić kolejne lata, więc idąc za tym również u terapeuty chcą rozmawiać w języku polskim.
No więc tak to wygląda z punktu widzenia Aliny Mioduszewskiej. Bardzo serdecznie pani za to dziękujemy, za ten głos w naszych rozważaniach i możemy, myślę, przejść do tego, co jest sednem naszych spotkań.
No nie, nie, nie,
dzisiaj...
tutaj poczekaj, bo nie? Ty się tak tłumaczysz za mnie w sumie, bardzo to tak uprzejmie ze swojej strony podałeś, jako my popełniliśmy błąd i to jest, no powiem ci, z dużą klasą to zrobiłeś, ale proszę państwa, no to ja rzuciłem tą głupotę, że wprost powiedziałem, że autyzm to podstępna choroba. Oczywiście tutaj użyłem takiego sformułowania czysto laicko, tak jak człowiek nazywa zarazkami i bakterie, i grzyby, i wszystko, co mu tam pod rękę się nawinie. Oczywiście tutaj intencje mieliśmy właśnie takie, żeby zwrócić uwagę na problem, jakim jest autyzm, zaburzenie, jakim to jest problem, także oczywiście w kontekście rosyjskim, bo tym się zajmujemy, ale chciałem tu się wyrazić z sympatią i współczuciem dla ludzi, którzy się z tym mierzą. Mam nadzieję, że jeśli ktoś się poczuł obrażony w jakiś sposób, to przyjmie moje przeprosiny. Na pewno tutaj nie chcieliśmy w żaden sposób wyrazić się właśnie z, powiedzmy, z jakimś lekceważeniem, broń Boże, czy brakiem sympatii, i w naszych komentarzach też znalazło się sporo pod poprzednim odcinkiem ciekawych wypowiedzi na ten temat, które pozwolą uzupełnić wiedzę, więc też do tego zapraszam i śmiało możesz przechodzić do swoich tematów, jak już zapełniłem tę swoją potrzebę przeproszenia państwa.
Nie ma sprawy. Ja myślę, że moją potrzebą też byłoby w tym momencie powiedzenie państwu i tobie, że przy 165. odcinku słuchaniu Marcina Strzyżewskiego, nie tylko tutaj podczas nagrywania podcastów, ja nie mam żadnych wątpliwości, drodzy słuchacze, co do intencji redaktora Strzyżewskiego. Myślę, że chociaż być może tak tego nie słychać na co dzień, że poznaliśmy się wystarczająco dobrze, że z pełnym zaufaniem, nawet kiedy te słowa czasami nie są dobrze skoligowane z myślami, to ja absolutnie odczytuję intencje Marcina i po prostu zwyczajnie w świecie nie jestem w żaden sposób tutaj nakierowany na to, żeby korygować coś, nawet jeśli bym to na to zwrócił uwagę, a w tym konkretnym przypadku wcale tej uwagi po prostu nie zwróciłem, bo czuję, co Marcin ma na myśli i dla mnie to jest zupełnie jasne, więc to była też moja potrzeba, żeby to w ten sposób postawić. I myślę, że jeśli państwo mają ochotę jeszcze z nami w tej sprawie rozmawiać, to zawsze oczywiście jesteśmy otwarci. I na ile czas nam pozwoli, to serdecznie zapraszamy, czy to drogą elektroniczną sprawy wschodu, sprawy.wschodu@gmail.com, albo tak jak słusznie zwrócił redaktor uwagę, mamy też przecież otwarty profil komentarzy pod każdym odcinkiem, który pojawia się na kanale YouTube Sprawy Wschodu. No a teraz już rzeczywiście Sprawy Wschodu, czyli Rosja, drodzy państwo, Rosja, która odnosi dyplomatyczne sukcesy, akurat tutaj dzisiaj w kontekście być może niepotężnej sprawy dyplomatycznej, ale jednak. Otóż czytamy w gazecie Wiadomości, że miejsce sesji jednej z agend Organizacji Narodów Zjednoczonych, konkretnie do spraw wyżywienia i rolnictwa w FAO, zostało przeniesione ze stolicy Mołdawii do jej siedziby głównej, do siedziby tej agendy, czyli w Rzymie. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ, pani Maria Zacharowa, potwierdziła tą informację z wielką satysfakcją, stwierdzając, że właśnie no, mamy sukces dyplomatyczny, że Rosja umiejętnie rozegrała kwestię, która była no, skomplikowana, mówiąc bardzo oględnie. ponieważ władze Mołdawii nie zezwalają do teraz na przyjazd rosyjskich dyplomatów do stolicy swojego kraju, a sesja, która miałaby mieć miejsce właśnie w Kiszyniowie, nie odbędzie się tam, to myślę, że może być dla samego Kiszyniowa być może jakiś drobny uszczerbek na prestiżu, ale 14-17 maja za to dojdzie do skutku to spotkanie w stolicy Włoch. Tam będzie można przyjąć delegację Federacji Rosyjskiej w tej sprawie. Jak ta sprawa, jakie ona ma tło? Otóż 19 marca tego roku władze Mołdawii odmówiły po pierwsze wpuszczenia rosyjskiej delegacji do kraju w celu wzięcia udziału w jednym z wydarzeń, proponując ograniczenie uczestnictwa na poziomie ambasad. Czyli Mołdawianie powiedzieli, że okej, możecie Rosjanie mieć delegata na tym wydarzeniu Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale będzie to najwyżej ambasador, albo zapraszamy, ale format zdalny. Zacharowa przypomniała, że akurat równy udział jest podstawą pełnoprawnego, nieupolitycznionego dialogu na temat zapewnienia bezpieczeństwa, uwaga, żywnościowego w regionie Europy i Azji Środkowej, bo temu między innymi ma to spotkanie FAO być poświęcone. To jest kwestia pryncypialna dla Mołdawii, żeby pokazać swoją stanowczość względem agresora, którym Federacja Rosyjska pozostaje nieodmiennie i Kiszyniów w związku z tym tutaj zagrał wabank poniekąd, ale jak czytamy w innych źródłach, to właśnie władze Mołdawii same poprosiły o możliwość przeniesienia tego wydarzenia ze swojej stolicy, ponieważ wiedziały albo przewidywały, że takie napięcie zostanie tutaj jeszcze dodatkowe wprowadzone przez Rosjan. 29 marca po tym komunikacie od Mołdawii ambasador Mołdawii Lilan Dari został wezwany do rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Znają państwo z całą pewnością tą formułę wzywania ambasadorów, kiedy rzeczy nie dzieją się po myśli kraju goszczącego takiego ambasadora, i przekazano mu protest w związku z decyzjami Kiszyniowa wobec rosyjskich polityków i dyplomatów. Takie sytuacje już miały miejsce i wcześniej, o czasie, który datujemy od 22 roku, od lutego, 24 lutego 2022 roku, czyli odkąd Federacja Rosyjska bezpośrednio zaatakowała Ukrainę. I właśnie mołdawski, z kolei 19 marca rosyjski ambasador w Kiszyniowie, Oleg Wasniecow, został wezwany do mołdawskiego MSZ-u, a tutaj z kolei problem wyglądał zgoła inaczej, bowiem mołdawski rząd złożył protest z powodu pracy, uwaga, czy też działania lokali wyborczych podczas rosyjskich wyborów prezydenckich w Naddniestrzu. Tak, tu chodzi oczywiście o to, że Naddniestrze z punktu widzenia Mołdawii jest częścią Mołdawii, zatem lokale wyborcze mogłyby teoretycznie pracować, najczęściej taki jest zwyczaj dyplomatyczny, wyłącznie właśnie w placówkach dyplomatycznych danego państwa. I rzeczywiście tak było, bo w samym Kiszyniowie lokal wyborczy dla Rosjan był otwarty właśnie w placówce dyplomatycznej. Ale w Naddniestrzu otwarto 6 lokali wyborczych. 3 w Tiraspolu, czyli w stolicy tego małego fragmentu wyodrębnionej ziemi z Mołdawii, i po jednym w Benderach, w Rybnicy i Grigoripolu. Liczne kolejki ciągnęły się tam aż do zamknięcia lokali wyborczych, tak głoszą informacje w mediach Federacji Rosyjskiej, w mediach oficjalnych, a prezydent Putin na wyborach prezydenckich właśnie w Naddniestrzu zebrał, drodzy państwo, 97% poparcia. No a w jedynym otwartym lokalu wyborczym w Mołdawii, czyli właśnie w tym w Kiszyniowie, Putin także wygrał zdecydowanie z poziomem poparcia na wysokości 85%, więc jednak mniej niż w Naddniestrzu. Oprócz wydalenia dyplomaty, bo tutaj takie były też kroki przedsięwzięte, nie wiem do końca niestety, czy to doszło do skutku już faktycznie, tego nie zdążyłem sprawdzić, przyznaję, ale władze kraju, czyli władze Mołdawii poinformowały, że rosyjskiej delegacji odmówiono wjazdu do Mołdawii właśnie w celu wzięcia udziału w 34. sesji tej konferencji, o której była mowa. A w dniu 27 marca łotewskie z kolei Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło wydalenie rosyjskiego dyplomaty w związku z niedopuszczalną i prowokacyjną komunikacją publiczną prowadzoną przez ambasadę Rosji przez dłuższy okres czasu. No tutaj, jak widać, dyplomaci cały czas ze sobą pozostają w kontakcie, to na pewno. Z drugiej strony grają w dyplomatyczną grę na wezwania i wydalania, bo to jest klasyka dyplomatycznych reguł, jak widzimy. Widać z całą pewnością silne napięcie w samej Mołdawii i walkę tam o zachowanie twarzy również ze względu na to, że traci się pewnego rodzaju prestiżowy, na pewno, no nie wiadomo jak dalece, ale jednak punkt programu swojej agendy międzynarodowej. No ale widać też, wydaje mi się tutaj dosyć to oczywiste, skuteczność rosyjskiej dyplomacji. No i tu myślę też na marginesie, że mógł pomóc w tej skuteczności i przenosinach do Rzymu jednak, do ważnej stolicy europejskiej tej konferencji, tego spotkania, szef komisji, która się ma spotkać, Ku Dongyu, Chińczyk. No ale także Kiszyniów tutaj próbował ugrać swoje. Tak zatem Mołdawia, Rosja z Chinami w tle w gruncie rzeczy, ale mowa jest o ONZ-cie, drodzy państwo, i o specjalnej agendzie do spraw wyżywienia i rolnictwa FAO.
Tutaj trudno sobie wyobrazić, żeby tego typu sytuacje w ogóle odbywały się bez Chin w tle. Ten kraj pozostaje bardzo istotny na każdym polu, ale jeśli chodzi o wyżywienie, to tutaj też pamiętajmy, że Rosja ma dość spore możliwości, myślę, negocjacyjne, wynikające z tego, że obok kilku innych krajów, w tym Ukrainy, która też w tej chwili znajduje się z nimi w konflikcie i której rolnictwo znajduje się przez to w bardzo trudnym położeniu, Rosja jest jednym z największych producentów zbóż na świecie, które mają ogromne znaczenie dla wyżywienia świata. Dodatkowo jeszcze tutaj, tak jak wspomniałem, ukraińskie rolnictwo jest w trudnym położeniu też dlatego, że Rosja okupuje część pól uprawnych Ukrainy i jak mamy liczne doniesienia, po prostu to zboże kradnie. Te ziemie okupowane są tam uprawiane, a te owoce tej ziemi, płody rolne są przez Rosję zabierane, więc tutaj też bym zgadywał, że to może mieć swoje znaczenie dla tych negocjacji, że Rosja po prostu odgrywa znaczącą rolę w wyżywieniu świata. Dodajmy przy tym, że tutaj przeniesienie tej szczytu dyplomatycznego, możemy tak go określić, akurat do Rzymu tu jest, to bym stwierdził, też elementem porażki w sukcesie, bo to jest jednak kraj NATO, kraj wrogi dla Rosji, więc to też myślę, że trudno sprzedać przede wszystkim dla własnej publiczności jako dyplomatyczny sukces, choć tak jak to przedstawiasz, zdecydowanie jest tutaj bardzo wyrazisty element tego sukcesu. Oni dostali to, co chcieli de facto, więc odnieść...
Będą na tej imprezie po prostu.
Będą, tak. I to oni tutaj odegrali rolę dla przeniesienia jej, więc skoro chcieli ją przenieść i przenieśli, no to jest to sukces zdecydowanie. Na tym polegają sukcesy, że osiągamy to, czego chcemy. Po prostu trudno będzie propagandowo to własnemu obywatelowi w ten sposób sprzedać, ale nie zawsze to jest najistotniejsze. Natomiast tutaj dodajmy, że te napięcia rosyjsko-mołdawskie faktycznie w ostatnich tygodniach, choć w ostatnich trzech dziesięcioleciach istnieją i są poważnymi napięciami, to w ostatnich tygodniach tutaj też się dzieją rzeczy dookoła. Mamy nie tylko problemy wokół Naddniestrza, bo tutaj były już dwa przypadki, kiedy jakieś nieznane drony kamikadze rzekomo atakowały cele wojskowe w Naddniestrzu. Nie do końca tak naprawdę wiadomo, czy one faktycznie tam w ogóle były, kto je wysłał, co to za materiały. Tam pierwszy z nich w ogóle trafił w śmigłowiec, który, sądząc po materiałach wizualnych, po prostu stał sobie od lat i gnił na lądowisku. W drugim przypadku w ogóle, sądząc po materiałach opublikowanych w sieci, trafienie po prostu miało miejsce gdzieś tam w plac bez żadnego uszczerbku dla niczego kosztownego. No niemniej tu się dzieją rzeczy dziwne, jakiś wzrost napięcia jest zauważalny i jeszcze dodatkowo ostatnio także Gałgazja zaczęła wykonywać takie na poziomie wypowiedzi ruchy, nazwijmy to, dodatkowo podkreślające przywiązanie tego regionu wewnątrz Mołdawii do właśnie do Rosji, sympatii rosyjskie, wręcz jakieś prośby do Putina o pomoc się tutaj pojawiały, więc wydaje się, że tego typu dyplomatyczne starcie z Mołdawią no nie jest zawieszone w próżni, to jest część jakiejś większej gry, której jeszcze do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć, bo póki co wojskowo Rosja nie wygląda na to, żeby miała jakiekolwiek szanse się czy to połączyć choćby czysto geograficznie, logistycznie z Naddniestrzem i Gałgazją, czy w jakiś sposób tam wesprzeć te tereny, ale jest to z całą pewnością przynajmniej budowanie przez Rosję, budowanie jakiegoś kolejnego ośrodka napięć w Europie, jeszcze tutaj powiedzmy w tej Europie bardziej środkowo-wschodniej niż zachodniej, ale wiem, że oni lubią działać na wielu różnych frontach jednocześnie, jeśli chodzi o tworzenie napięć, o budowanie przekazów informacyjnych, więc tutaj starcie z Mołdawią jak najbardziej trwa. I to, o czym opowiadasz, wydaje się elementem szerszej układanki, której, tak jak mówię, jeszcze nie mamy do końca pewności, w którą stronę zmierza, a możliwe, że nigdzie nie zmierza, możliwe, że jest to po prostu budowanie napięcia dla napięcia, żeby odwracać uwagę, rozpraszać tę uwagę i środki Europy na jak najszerszym froncie, żeby po prostu było łatwiej osiągać cele tam, gdzie faktycznie Rosja aktywnie je osiągać próbuje.
Tak, Gagauzja, bo to tak brzmi nazwa tego terytorium autonomicznego w Mołdawii. Mnie też zawsze tam ta litera się przestawia, bo wydaje mi się, że tutaj tak to u ciebie też zabrzmiało. To jest też odmienny tak zupełnie... Bo to jest zupełnie odmienny temat i niezwykle też pasjonujący, jeśli byśmy się tak mieli tutaj poprzemieszczać po tej relatywnie niewielkiej europejskiej krainie, jaką jest Mołdawia, z tyloma jednak problemami na głowie w gruncie rzeczy. Ale pewnie przyjdzie w przyszłości na to czas, bo tak jak powiedziałeś, szersza układanka nie pozwoli nam odpuszczać tego terenu, który otacza także ten blok rozogniony do czerwoności, który ciągnie się tutaj od Bałtyku aż po Karpaty ukraińskie i dalej, jak widać. Więc to z całą pewnością obiecuję Państwu, że będziemy do Mołdawii pewnie wracali, tak jak i do innych terenów, o których tutaj w sprawach wschodu i w podcaście Czytamy po rosyjsku zdarza nam się z redaktorem Strzyżewskim mówić. I teraz z Rzymu pozwólcie Państwo, że zabiorę Was do Cannes. Pozostaniemy na zachodzie, ale oczywiście, że w kontekście wschodnim wciąż, bo oto w Cannes już 14 maja rozpocznie się w tym roku kolejny wyścig o Złotą Palmę, czyli, jak twierdzi wielu krytyków filmowych, najważniejszy na świecie, najbardziej prestiżowy festiwal kina światowego w dużej mierze, ale z zupełnie innym takim wiodącym vibe'em, rytmem, niż ma to oczywiście słynny, osławiony Oscar. Więc europejska świątynia filmu będzie przyjmowała w tym roku, po raz kolejny zresztą, co jest bardzo ciekawe, film Kiriła Srebrennikowa w jego reżyserii, poświęcony Edwardowi Limonowowi. Za chwilkę o samym głównym bohaterze tego filmu, ale najpierw chciałem Państwa uwagę życzliwą zwrócić na to, że niezwykle życzliwie, ja bym powiedział, że nawet ciepło, jak na możliwości oficjalnej prasy rosyjskiej, wypowiada się w tej sprawie Kommersant, do którego sięgnąłem oczywiście między innymi, bo informacja ta obiegła media rosyjskie dosyć szeroko mimo wszystko. Mówię mimo wszystko, ponieważ jak Państwo być może pamiętają, reżyser Serebriennikow, przede wszystkim teatralny twórca, no miał niemałe problemy w Federacji Rosyjskiej i związane one były z jego jednak politycznym zaangażowaniem. Z zaangażowaniem politycznym jego sztuki, mówiąc bardziej precyzyjnie. A teraz po uwolnieniu z zarzutów, już od pewnego czasu Serebriennikow balansuje, ja bym tak powiedział, ostrożnie to powiem, bo wsłuchiwałem się też w jego wypowiedzi, na przykład wywiad dla Antona Dolina, właśnie takiego szanowanego, będącego obecnie na emigracji, krytyka filmowego rosyjskiego, w którym Dolin też z pewnego rodzaju taką, jakby to powiedzieć, ostrożnością dopytuje się Serebriennikowa, co on myśli o wojnie, która trwa. Bo to był taki główny zarzut wobec tego reżysera jeszcze wcześniej, w roku 2022-2023, jak już wyszedł spod zarzutów także, a pewnego rodzaju dowód na to, że jest coś na rzeczy, dał sam Serebriennikow, kiedy próbował bronić, albo raczej apelował o to, żeby potraktować z życzliwością, mówię bardzo oględnie, Romana Abramowicza, jako człowieka, który jest ważny dla, nie tylko dla kultury rosyjskiej i jego samego, mówię o reżyserze, ale także dla procesu pokojowego, który może, pokojowego chyba źle to określiłem, procesu zatrzymującego, o tak to bym powiedział, pewnie bardziej bliższe będzie to prawdy, tą gorącą fazę tego konfliktu, który teraz trwa. I to wzbudziło bardzo dużo podejrzeń w szeroko rozumianych kręgach antyputinowskich, antyreżimowych, ale sam Serebriennikow przebywa poza granicami Federacji Rosyjskiej i film o Limonowie dokończył także poza Rosją. I tutaj, jak Państwo się domyślają, z całą pewnością ciekawe są oczywiście obie te postaci, zarówno sam reżyser, jak i bohater tego filmu. Otóż zacznijmy może od tego drugiego, czyli od bohatera, bo już pewien wstęp o samym reżyserze Państwo usłyszeli. Edward Wieniaminowicz Limonow to jest postać nietuzinkowa z całą pewnością i będzie wspominana w Rosji i nie tylko w Rosji, z całą pewnością powielokroć. Już powstają o nim przecież książki. On sam pisał, ale był, no, jak to się mawia w Rosji dzisiejszej, niejednoznaczny. To bardzo też oględnie powiedziane o tym człowieku. Skandalista z całą pewnością. Z całą pewnością wierzę w słowa Dmitrija Bykowa, bardzo utalentowany poeta, postmodernista, kontestator także wszystkiego, co żywe, można by rzec. Człowiek permanentnie poszukujący swojej sławy. I film o nim powstał na podstawie takiej powieści, takiego tekstu biograficznego autorstwa już, bo wypadło mi to z głowy, posłużę się notatkami, to jest Emmanuel Carrère, Limonow. I o jego twórczości, o jego życiu opowiada właśnie ta rzecz. I na tej podstawie twórcy filmowi sięgnęli do tego właśnie bohatera. Bohater epoki, można by rzec. Ekstremista, dosłownie i w przenośni, bo jego polityczne i społeczne poglądy zazwyczaj bardzo radykalnie kreśliły zaspokojenie potrzeb także rosyjskiego imperializmu, o którym tak dużo tutaj mówimy. I mogą Państwo posłuchać właśnie Edwarda Limonowa teraz z 1992 roku nagranie, krótkie, z demonstracji jakiejś, w której uczestniczył mężczyzna. I wypowiada się on tutaj o o tym, co trzeba było zrobić z Ukrainą, jak należałoby postąpić, ponieważ żyje tam wciąż 12 milionów, zdaniem Limonowa, mówimy o roku 1992, oczywiście, żyje tam 12 milionów Rosjan, no i Charków powinien zostać oddany, także Donbas i tak dalej. Posłuchajmy.
Надо было защитить сразу же права 12 миллионов русских на Украине, оговорить их права. По какому мать перемать праву? Они заявляют свою... Почему им должен принадлежать Крым? Почему им должна принадлежать Харьковская область? Почему им должен принадлежать Донбасс?
Но то się właściwie realizuje. Mało tego, realizować się zaczęło w roku 2014 i wtedy z niebytu swoistego Limonowa wyciągnęły media oficjalne rosyjskie i chętnie go eksponowały, pokazywały. No a sam Limonow pochodził z sowieckiego Charkowa, chociaż życie związał z Moskwą faktycznie, z przerwami emigracyjnymi na Stany Zjednoczone Ameryki Północnej oraz Francję. Limonow przez swoją krnąbrność zyskał pewną estymę takiego kolorowego ptaka, wolnościowca, radykała, ale w rzeczywistości, jak twierdzi wielu, chętnie płynął po prostu z falą głównego nurtu, kontestując ją jednocześnie i z niej korzystając. No to jest takie typowe jego zagranie. Niech państwo dobrze, jeśli się interesujecie tego typu kwestiami w Rosji, poszukają sobie, to zobaczycie na przykład jego wywiad dla Jurija Dudia. On jest takim świadectwem właśnie obecności w przestrzeni bieżącej, tak bym powiedział, medialnej Rosji. Chociaż Limonow zmarł w roku 2020, to jeszcze chętnie jest na pewno słuchany i oglądany. A i możemy jeszcze na koniec tutaj o tym człowieku przywołać krótko słowa właśnie jego samego z wywiadu, którego udzielił Annie Żebrowskiej w Gazecie Wyborczej. Rosjanom potrzeba, cytuję, jest przestrzeń, tylko wtedy dobrze się czujemy. Europa jest mała i sterylna. Napoleon nazwał ją krecią norą. Wielkie wydarzenia możliwe są tylko u nas, dlatego Napoleon i Hitler tu się zapuszczali. A problemy wewnętrzne są wszędzie. Jest tylko na cmentarzu. Europa upodabnia się do cmentarza, czystego i przytulnego. Ale zjedzą ją Arabowie, Turcy, Afrykanie. I słusznie zrobią. Polska i Rosja mogłyby podzielić się Ukrainą. Dam wam Lwów, męczcie się z nim, a sobie weźmiemy Donbas i Charków. Zgoda? To jest cytat z Limonowa dla Anny Żebrowskiej w Gazecie Wyborczej sprzed kilku dobrych lat. A teraz jeszcze krótko co do filmu jego autora. No to jest ciekawa rzecz też związana z polskim twórcą filmowym, bo tą biografię rosyjskiego pisarza też zainteresował się nią Paweł Pawlikowski, reżyser Idy, i postanowił zrealizować ten film. Jednak okazało się, że po 3 latach zmienił zdanie, powiedział nawet wprost, że no po prostu ta postać przestała mu być przyjemną i chyba zaczął po prostu rozczytywać się w tym, co zostawił po sobie, jakie dziedzictwo pozostawił po sobie Limonow, być może to publicystyczne, i rzeczywiście odtrąciło go od tego, jeśli nie było innych tutaj oczywiście przesłanek, nie wiemy. A co do samego Serebrennikowa, to też jest ciekawe, zastanawiałem się, dlaczego on chwycił się za ten film, znów oprócz innych przesłanek niż takie ideowe, kulturowe, więc w magazynie Variety w maju roku 2022 roku czytamy taką jego odpowiedź na tego typu zastanawianie się redaktorów. Dla mnie, cytuję, to jest postawa i to jest opinia Serebrennikowa. Dla mnie ta postać jest częścią mojego życia. Dorastałem na południu Rosji w czasie, gdy rozpoczęła się pierestrojka, a później przekształciła się w coś innego, co jest mniej więcej współczesną Rosją. Limonow był wówczas jedną z postaci, które stały się naprawdę wartościowe dla młodego pokolenia. Był kimś w rodzaju awangardowej gwiazdy rocka. Oczywiście wszyscy młodzi ludzie, którzy nie chcieli być częścią establishmentu ani pracować dla systemu, a zwykle młodzi ludzie lubią być przeciwko, to dla nich Limonow stanowił dobry przykład, jak to zrobić. Jego gazeta Limonka i jego partia narodowo-bolszewicka stały się swego rodzaju odpowiednikiem klubu rockowego dla myślących młodych ludzi, którzy nie chcieli być częścią nowego rosyjskiego establishmentu politycznego. Więc tutaj naprawdę ciekawych wątków także dużo możemy odkryć i przy Limonowie, i przy Serebrennikowie. Ostatnia rzecz. Uważany jest ten reżyser za deimperializatora rosyjskiej kultury. Ciekawe, jak wyszło mu to w tym filmie, który będzie walczył o Złotą Palmę w Cannes. Ale jest inny film, który warto mieć na uwadze tego właśnie autora. To jest film, który także stawał już w szranki konkursowe. Film biograficzny o Czajkowskim, o Piotrze Czajkowskim, zatytułowany Żona Czajkowskiego. No ale to również jest chyba historia na inną opowieść.
Tutaj w ogóle poruszamy ciekawych parę kwestii, oczywiście skrótowo, bo nie będziemy wszystkich szczegółowo omawiać, ale mnie się w ogóle podoba sama idea tego filmu i nawet nie tyle idea filmu, jego nakręcenia, idea tego, żeby go pokazywać w Europie, bo postać Limonowa, choć tutaj, no tak jak zresztą nam przypomniałeś bardzo słusznie, to był człowiek, który generalnie wpisywał się pod wieloma względami w to, co dzisiaj rozumiemy jako putinizm, zwłaszcza w tej jego imperialnej części przede wszystkim, bo też rosyjski współczesny imperializm ma bardzo wiele twarzy i wielu z tak nastawionych ludzi Putina krytykuje za to, że wykonuje tę ideę bardzo po prostu niekompetentnie. Natomiast jest to przypomnienie dla ludzi, którzy w dużej części w Europie o tym albo zapomnieli, albo mogli nigdy o tym nie wiedzieć, nie mieć pojęcia, jak szeroko toczyła się dyskusja polityczna właśnie w latach 90. w Rosji, jak dużo przeróżnych, ciekawych indywiduów się tutaj pojawiało na scenie politycznej Rosji. Oni też, proszę Państwa, trochę byśmy powiedzieli, wlali się w ten potok współczesnego rosyjskiego politycznego mainstreamu i ludzie, którzy błyszczeli w latach 90. jako, no, takie nazwijmy to wyraziste postaci, daleko od siebie rozłożone na politycznej szachownicy, często po prostu ścierające się ze sobą w różnych politycznych, ideologicznych dyskusjach. W pewnym momencie oni wszyscy zostali albo wyeliminowani z życia politycznego, albo wyjechali, albo stali się po prostu częścią tej, nazwijmy to, technicznej opozycji, co oznacza, że po prostu stali się wiernymi wykonawcami woli Putina. Tutaj chociażby szef komunistów, czy z kolei Władimir Żyrinowski, też barwna postać, oni gdzieś zagubili tę swoją niezależność polityczną, zresztą z bardzo zrozumiałych przyczyn, chcieli wieść spokojne życie wolne od groźby losu Borysa Niemcowa chociażby, więc jakby nie popieram, ale rozumiem ich motywy. Więc miło przypomnieć ludziom, bo po putinizmie prawdopodobnie także nastąpi w Rosji wykwit różnych, w tym radykalnych myśli politycznych i się okaże, że takich Limonowych jest tam gdzieś po szafach poukrywanych w różnych miastach i miasteczkach wielu, którzy jak się okaże nagle będą mieli poglądy polityczne. A druga ważna kwestia to tutaj jest oczywiście pytanie o tą rosyjską kulturę, która towarzyszy nam od 2 lat ładnych i tu oczywiście obserwujemy to co zawsze, to znaczy ludzie chcą chodzić na skróty, to jest naturalna potrzeba i albo obserwujemy ludzi, którzy mówią, że trzeba wyrzucić po prostu to wszystko i tą rosyjską kulturę odrzucić, nie czytać, nie rozmawiać, nie promować. A wydaje mi się, że tutaj trzeba mieć po prostu też mocną świadomość, że kulturę rosyjską można w bardzo uproszczony sposób podzielić na kulturę, która wspierała politykę państwa, politykę często właśnie agresywną, często imperialną i sztukę, która to podejście państwa rosyjskiego, nawet nie twierdzę, że krytykowała, ale komentowała, opisywała, w jakiś sposób naświetlała na różne sposoby, co jest wartościowe, bo to byli ludzie, pisarze, malarze, reżyserzy teatralni, scenarzyści teatralni, którzy żyli w tym imperializmie, w tych różnych formach rządów absolutnych, dyktatorskich niekiedy, często niestety w przypadku historii Rosji, i byli w stanie dla nas te zjawiska opisać i dzięki nim jesteśmy w stanie je lepiej zrozumieć i lepiej poznać, co samo w sobie po prostu jest cenne. Więc tutaj zdecydowanie nie odrzucałbym tej kultury jako całości po prostu wszystkiego na nie. Warto by tutaj to podzielić i prawdę mówiąc, taki film ma szansę być właśnie jednym z tych filmów, które niosą nam ciekawe informacje, jakieś zrozumienie dla tych sytuacji, dla tego, jak ten kraj żyje, i choćby dlatego na pewno rozważyłbym obejrzenie tego materiału, choć jeszcze tutaj muszę trochę więcej się dowiedzieć, żeby stwierdzić, czy można to polecić też Państwu. Najlepiej, zanim bym coś takiego zrobił, to warto by go faktycznie obejrzeć, żeby nie polecać w ciemno. Ale proszę się nie oburzać po prostu, że rosyjska kultura pojawia się na takich festiwalach. To może być, nie musi, ale może być całkiem pozytywnym zjawiskiem.
Tak, może być, ale nie musi. To jest zawsze takie zastrzeżenie. Ja myślę, że nazwiska będą tutaj ciągnęły. Pamiętajmy, drodzy Państwo, jednak, że ja wiem, że Cannes może nie sprzyja aż tak bardzo komercyjnemu podejściu do filmografii, do kinematografii jako dzieło sztuki, ale faktem też jest, że najczęściej jest tak, że jednak ktoś, kto produkuje taką rzecz, liczy też na zarobek, na jakiegoś rodzaju zwroty w różnych postaciach, nie od razu finansowe. To mogą być zwroty choćby w jakichś innych, powiedziałbym tak oględnie bardzo, w naturze. Weźmy choćby tego Romana Abramowicza, który gdzieś tutaj okazuje się być sponsorem Srebrennikowa, takim dobrym duchem jego twórczości kulturalnej. Więc tak jak, Marcinie, mówisz, niewiedza o tym będzie bardzo szkodliwa. Niewiedza o tym wszystkim będzie bardzo szkodliwa. Jeśli Państwo znajdą czas, oczywiście, to czy żonę Czajkowskiego wyszukacie i będziecie mogli ją obejrzeć, czy też właśnie ten film, który staje do konkursu, warto po prostu mieć je na uwadze. To jest dzisiaj kluczem do tego, żebyśmy zrobili to, co w naszej mocy, żeby zatrzymać agresję wewnętrzną, zewnętrzną. Nie zatrzymamy, to słyszę powielokroć, moje rozmówczynie różne, mogą Państwo te rozmowy na kanale Sprawy Wschodu posłuchać, mówią, i słusznie mówią, literatura, ani film, ani muzyka, rakiet, Iskander nie zatrzymują w locie. To prawda, nie. Ale przejście do porządku dziennego nad tym wszystkim i niedostrzeganie kultury będzie niedostrzeganiem Rosji, co stanie się ostatecznie, będzie ostatecznie szkodliwe chyba dla nas wszystkich, a tego sobie nie życzymy. Pomagajmy Ukrainie, jak możemy, jak potrafimy, żeby zatrzymać Rosję i odepchnąć ją, dać żyć spokojnie i po swojemu Ukraińcom. To będzie najlepsze rozwiązanie. W kolejnej, pewnie w dalszej kolejności, Białorusinom, a w jeszcze kolejnym ruchu, myślę, że i samym Rosjanom. Marcinie, słuchamy Twoich znalezisk z rosyjskojęzycznej prasy.
No więc dziękuję za głos. I tutaj mieliśmy temat kulturalny, filmowy, a ja mam tematy regionalne, bardzo przyziemne. Pierwszy z nich, proszę Państwa, będzie o wódce, bo pojawiła się propozycja od Ministerstwa Finansów, które planuje od czerwca 2024 roku powziąć poważną decyzję. W Rosji funkcjonuje coś takiego jak urzędowa minimalna cena alkoholu i planują tę cenę podnieść. Nie jest to wysoka podwyżka, bo tutaj z 281 do 299 rubli za półlitrową butelkę wódki, i tutaj są też inne typy alkoholi regulowane, na przykład najtańszy koniak będzie kosztował 556 rubli za pół litra. Od razu tutaj warto wyjaśnić, że te pół litra wódki to jest ogólnie, proszę Państwa, w produkcji tani towar, więc ta cena nie powinna nas tak dziwić. To jest 12 zł 94 grosze według dzisiejszego uśrednionego kursu, tak zwanego googlowego. To od czerwca tyle będzie kosztować wódka. Minimalnie 18 rubli w górę. Ja sobie w ogóle popatrzyłem tutaj, bo jest taki gatunek, taka marka rosyjskiej wódki, co do której posiadam wspomnienia. Nie będę tutaj twierdził, że jakieś wyjątkowo dobre wspomnienia, bo też muszę Państwu się przyznać, że to były czasy studenckie i nie wszystko z tego wieczora pamiętam w pełni wyraźnie. To jest wódka Etalon i na portalu Yandex Market udało mi się znaleźć taką butelkę wódki w tej chwili w cenie 265 rubli. Czyli trochę poniżej tej minimalnej, czyli widzimy, że ludzie kombinują. Są jakieś metody, żeby trochę te sytuacje regulować i trochę tymi cenami ulżyć obywatelowi. Niemniej państwo rosyjskie przychodzi i mówi: zwiększamy. I oficjalnie ma to być walka z alkoholem podrabianym, co w portalu regionalnym MSK Adin jest obalane. Ja ostatnio chętnie sięgam do tego MSK Adin. Tak się składa, że po prostu tam ostatnio trafiam na ciekawe rzeczy. No, nie jest to jakieś, nie płacą mi za to. Tak czy inaczej, oni tam przepytują także swoich ekspertów zaprzyjaźnionych, którzy mówią wprost, że walka z podrabianym alkoholem po pierwsze w tej chwili nie jest już tak potrzebna w Rosji jak kiedyś, po drugie, że tego typu działania tutaj raczej byłyby wręcz kontrproduktywne. Zacytuję: z punktu widzenia teorii ekonomii, jeśli sztucznie podnosi się cenę produktu, stymuluje się w ten sposób producentów podróbek, którzy mają możliwość sprzedaży swoich towarów po starych cenach i uzyskania nadmiernych zysków. W teorii może tak być, chociaż jak tutaj zauważa inny ekspert, ja się z nim jestem w stanie zgodzić, że 18 rubli podwyżki, to są, proszę Państwa, no dosłownie grosze podwyżki, to nie jest coś, co skłoni rosyjskiego obywatela do tego, żeby się rzucił na alkohol podrabiany. Padają tutaj też głosy mówiące o tym, że to może być ruch, który docelowo miałby zwiększyć liczbę dzieci w Rosji. Pada tutaj taki przykład Szwecji i Finlandii, w których dostęp do alkoholu jest właśnie ograniczony poprzez wysokie ceny, poprzez różne regulacje, niewielką liczbę sklepów, które też ich liczba jest regulowana, i że dzięki temu dzieci tam się rodzi więcej niż w Rosji. Wydaje mi się, że tu także 18 rubli za butelkę najtańszego alkoholu nie sprawi, że ludzie zaczną zakładać rodziny. Wydaje mi się, że to może nie być w pełni skuteczne. Natomiast jak tak sobie tutaj to rozbieramy na czynniki pierwsze, to dochodzę do wniosku, że jedynym graczem na rynku, który faktycznie może na takiej drobnej bardzo zmianie coś ugrać, jest ten gracz, który pobiera zyski, ciągnie zyski ze sprzedaży każdej butelki alkoholu, każdej jednej, gdzie takie skromne bardzo liczby, jak 18 rubli za butelkę najtańszej wódki, bo to jest, przypomnę, administracyjnie narzucona przez państwo minimalna cena butelki alkoholu. Jedynym takim graczem jest państwo rosyjskie, które faktycznie z każdej butelki pobiera opłaty w formie podatków, które są proporcjonalne do ceny takiego alkoholu, więc jeśli ogólnie alkohol podrożeje, to skorzysta na tym państwo. Choć tutaj także nie spodziewałbym się, żeby to były kwoty, zwłaszcza w kontekście wydatków, jakie stoją przed Rosją. Mam tutaj na myśli nie tylko czołgi, rakiety, wypłaty dla rekrutów, ale też na przykład konieczność poprawy infrastruktury komunalnej, przeciwpowodziowej. Prawdopodobnie jeszcze w kilku innych sektorach tutaj znajdą się miejsca, gdzie takie kapitalne inwestycje są potrzebne. No to tutaj wydaje się, że po prostu rosyjskie państwo szuka, gdzie się da, nawet jeśli mają być to niewielkie dochody dodatkowe budżetowe, to nawet, proszę Państwa, na wódce trzeba trochę więcej od obywateli tych pieniędzy wyciągnąć.
Rosjanie, uważa się, że Rosjanie piją rzeczywiście najwięcej alkoholu, albo piją bardzo dużo alkoholu względem innych nacji, czy kultur, czy narodów właśnie. Prawda jest jednak inna, bo tutaj liczy się przecież jakości, typy alkoholu. Statystyka jest też nieubłagana, bo to są badania Światowej Organizacji Zdrowia. Z tego, co widzę, mówią nam, że w Czechach tego alkoholu najwięcej się spożywa, jeśli chodzi o osobę, osobolitr, tak byśmy powiedzieli. Następnie jest Łotwa i Mołdawia właśnie. Dzisiaj mówiliśmy o niej troszeczkę, a później Niemcy, Litwa i tak dalej, i tak dalej. Tutaj myślę, że Marcinie może mieć znaczenie dla statystyki przede wszystkim to, czy mamy policzone, ile tego alkoholu się pije, prawda? Właśnie to tutaj ma znaczenie, może mieć znaczenie. Trochę tak jak wykrywalność przestępstw. W statystykach widać tylko te, które rzeczywiście zostały tam zarejestrowane. Podobnie jest ze sprzedanym alkoholem. Trzeba założyć, że zakupiona butelka zostanie wypita i tak dalej, ale nie mamy przecież, w tej szarej strefie jest niewidocznych bardzo dużo przepływów tych alkoholowych do gardeł użytkowników i jakość społeczeństwa być może trochę więcej nam o tym mówi. Takich badań nie ma. Zresztą takie analizy nie są nikomu na rękę prawdopodobnie, a są niezwykle przecież społecznie ważne. Dobrze byłoby wiedzieć, czy faktem jest, tak jak tutaj Marcinie zwracają uwagę redaktorzy MSK-ADIN, że cena będzie regulowała zapotrzebowanie albo podrabianie, skłonność do podrabiania alkoholu, albo samoprodukcji, tak? Samogonienia, tak bym to określił, czy też jakieś inne będą tutaj parametry sprzyjały temu, żeby jednak spożycie ograniczać w miarę możliwości, albo doprowadzić do jakiegoś, jeśli to jest w ogóle możliwe, zdrowego poziomu. Zobaczymy, jakie będą tego wyniki. Ja nie rokuję niczego dobrego. Nie wydaje mi się, żeby w społecznych kwestiach współczesnej Rosji ten temat akurat jakoś był wysoko, dlatego ciekawostkę rzeczywiście wynalazłeś w MSK-ADIN, bo myślę, że to akurat nie ma wymiaru społecznego, co bardziej rzeczywiście gospodarczy, jak zresztą chyba dział, z którego pochodzi ten tekst.
Tak, myślę, że tutaj po pierwsze to ta część społeczeństwa rosyjskiego, która jest, nazwijmy to w ten sposób, posiada wysokie zapotrzebowanie na tego typu produkty, myślę, że sobie po prostu jest w stanie poradzić i nawet tutaj myślę, że ci najbiedniejsi, najgorzej uzależnieni, no te 18 rubli są w stanie przeboleć. Zresztą tutaj te regulacje w kwestii alkoholu są tradycyjnie w Rosji dość plastyczne. Chyba już kiedyś o tym Państwu opowiadałem, jak w Petersburgu, będąc w roku 2018, w ciągu pierwszego dnia pobytu, nie szukając tego w żaden sposób celowy, odkryłem sklep, w którym można było kupować alkohol poza oficjalnymi godzinami, kiedy wolno było to robić zgodnie z prawem. Więc tutaj myślę, że oni sobie poradzą, natomiast zdecydowanie to jest jedyne, co podpowiada mi logika, tak matematycznie, że przy tak niewielkich kwotach to może mieć znaczenie tylko i wyłącznie dla tych, którzy właśnie, czyli dla państwa, którzy korzystają z drobnych kwot pomnożonych przez setki tysięcy albo i miliony sprzedanych butelek, zależy czy tu w ujęciu miesięcznym czy w rocznym, i dla państwa rosyjskiego, dla budżetu, tego typu drobne ruchy mogą mieć znaczenie. Ale jeśli jesteśmy już przy cenach, to tutaj także mam taki regionalny materiał z Jarosławia tym razem. Miasto Jarosławl, nie mylić z polskim Jarosławiem na Podkarpaciu. I tutaj przyciągnęła mnie dość nietypowa forma, to znaczy to był reportaż ze sklepu spożywczego. Jest to dość, bym powiedział, no coś, co nie wydaje się koniecznym zazwyczaj, bo większość obywateli była kiedyś w sklepie spożywczym i nie trzeba im opowiadać, jak to wygląda. Natomiast w mieście Jarosławl pojawiła się sieć sklepów Svetofor, czyli sygnalizacja taka świetlna, na przykład uliczna. Ta nazwa jednak tu nie jest najważniejsza. Jest to sieć, która jest sama siebie przedstawia jako żorstki discounter, czyli dyskont, ale taki byśmy przetłumaczyli na ostry, surowy, na takie miejsce dla ludzi szukających już najbardziej możliwie tanich rzeczy. Sam fakt istnienia tego typu sklepów w państwie już jest ciekawy i symptomatyczny. Z tego materiału możemy się dowiedzieć na przykład, że w tym sklepie towar jest po prostu pozostawiony na paletach bądź wprost rzucony na kupach, co zresztą też przypomina nasze dyskonty, w których nie zawsze towar jest estetycznie wystawiony na różnych półkach i innych formach ekspozycji, a czasem po prostu właśnie stoi sobie na palecie. Tutaj jest to posunięte, jak czytamy, jeszcze kawałek dalej. Jeszcze jest to, powiedzielibyśmy, bardziej zostawione samo sobie. Nawet dziennikarze z 76.ru, z tego lokalnego portalu, przepytali miejscowych, którzy korzystali z tego sklepu, choć zauważyli, że nie było tam tłumów. Zobaczyli człowieka, który, zresztą tam dwa takie przypadki były, które jawnie sugerowały, że po prostu byli to klienci właśnie szukający w tym bardzo tanim sklepie alkoholu. Jak tutaj czytamy, chmury i parzyloj musina, wyszoli Svetofora z butylka i wodki i balszoj banko i sieliotki. Czyli taki nachmurzony starszy mężczyzna wyszedł z tego sklepu z butelką wódki i dużym opakowaniem śledzi. A tutaj jest banka, czyli po prostu puszka, ale no, pytanie, czy to była taka plastikowa, metalowa, to już pomijam. Dowiadujemy się stąd też, że pierwsze sklepy takiej sieci właśnie tych ostrych dyskontów zostały otwarte w Rosji w 2009 roku w Krasnojarsku i później sieć rozszerzała na inne regiony, a popularność, taką dużą popularność zaczęła uzyskiwać w mniej więcej w roku 2020, kiedy weszła do top 10 najszybciej rosnących rosyjskich sieci sklepów spożywczych. I tutaj czytamy, że w 2020 ich przychód to było 201 miliardów rubli, a w 2023 już 400 miliardów, co wskazuje na to, że idea kupowania towarów spożywczych w sklepach, które same siebie reklamują jako ostro tanie, wyjątkowo tanie, czy brutalnie tanie, robi się w Rosji coraz bardziej popularna. A jest jeszcze ciekawostka, że ta firma w pewnym momencie faktycznie dokonała ekspansji na kraje europejskie i tutaj wymieniane są i Rumunia, i Niemcy, Litwa, Ukraina, Serbia, ale także Polska. Tutaj była dostępna ta marka w Polsce i znana jako sklepy Mere, które w pewnym momencie się zresztą wycofały z naszego rynku, co zresztą gdyby się nie stało, prawdopodobnie i tak by się musiało stać, bo po inwazji na Ukrainę sympatia do rosyjskich sieci handlowych prawdopodobnie w Polsce opadła w okolice zera, na jakichś barometrach popularności i wątpię, żeby takie miejsce się u nas utrzymało. Jeśli, co nie jest wykluczone, kiedyś taka sieć spróbuje do Polski wrócić, także warto być tego świadomym i jeśli pojawi się taki nowy sklep, to można poczytać, czy przypadkiem nie jest to właśnie dawna sieć Mere, która w Polsce już była i która jest siecią to brzmi radykalnie, ale po prostu siecią z państwa nam wrogiego, robiąc kalkę z tych terminów rosyjskich, które określa Polskę między innymi Polskę jako właśnie państwo wrogie.
Wrogie albo sojusznicze, jakby chciał Limonow, bo on chciał się dzielić z nami Ukrainą, to wiesz, to różnie można na to patrzeć.
No, ale Limonow niestety już nie żyje, więc tutaj już... Zresztą taki sojusz nam chyba nie jest potrzebny.
Nie jest nam potrzebny, nie wchodzimy. Dlatego jak głoszą, bo przeczytałem sobie teraz właśnie dodatkowo jeszcze komentarze pod tekstem o tym właśnie dyskoncie, tak go określają faktycznie. I jeden z użytkowników, komentatorów mówi, biegnę budzić Lenina. I wcale mi się to spodobało, bo powiem ci, Marcinie, że istnienie tego typu sklepu, przyjrzałem się zdjęciom. Znów, zawsze, drodzy państwo, to zastrzegamy. Jeśli one są autentyczne, nic na to nie wskazuje, żeby nie były, to wygląda ten sklep po prostu jak hangar lub magazyn, garaż z paletami, na których leżą różne produkty. Nie widać tam innych oznak, powiedziałbym, handlu takiego detalicznego, może za wyjątkiem gdzieś naklejonych jakichś kartek z cenami na tych produktach, które tam są eksponowane. Eksponowane to chyba za dużo, Marcinie, powiedziane, prawda? Po prostu leżą na hałdach, w jakichś takich zbitych grupach. I to budzenie Lenina tutaj miałoby całkiem sens, bo tak sobie pomyślałem, słuchając jeszcze stosunkowo niedawno takiego interesującego ekonomista, analityka, który, no, jak wielu z nas, zachodził w głowę, dokąd Rosji starczy paliwa, rakiet, jedzenia i tak dalej, i tak dalej. Odpowiada między innymi, że na długo. Odpowiada, uzasadniając to, na długo. Oczywiście, co to znaczy długo, nie pytaj mnie. Po prostu na długo. Wystarczająco długo, tak to określmy. To częścią tej składowej, tej odpowiedzi jest, skąd się bierze to wystarczająco długo. A otóż właśnie stąd, że ten kapitalizm rosyjski, który się wytworzył przez ostatnie lata, no jest jednak bardzo plastyczny, bardzo elastyczny. Tutaj ktoś pisze, że w reklamowych tekstach tego właśnie swietofora, czyli jak to określiliśmy, sygnalizatora świetlnego, jest mowa o tym, że on powstał po to, żeby zabezpieczyć, prawda, ludność w przystępne, tanie towary i tak dalej, i tak dalej. No, drodzy państwo, nie, no nie po to powstają sklepy, żeby zabezpieczyć ludność w te towary. One powstają z punktu widzenia właściciela po to, żeby zarabiać pieniądze. I to oznacza po prostu, że być może w jakimś zakresie faktycznie obniżany będzie standard podawania tych towarów, eksponowania ich. One być może nawet będą dokładnie tymi samymi produktami, które można spotkać w Pietoryczkie czy w Magnicie. Tutaj właśnie się w komentarzach przekrzykują, można by nawet rzec, użytkownicy czytający ten tekst o tym, gdzie co jest taniej. No akurat w Swietoforze okazuje się, że na przykład my jako miłośnicy zwierząt, Marcinie, moglibyśmy tutaj zaoszczędzić, bo akurat tak zwany wypełniacz do kocich kuwet jest tutaj najtańszy, gdziekolwiek byśmy się nie rozejrzeli. Mało tego, widzę tutaj tak, że takie wpisy, być może prowokatorów jakichś, jak to zwykle na forach internetowych bywa, anonimowych, że ktoś wakacje właśnie spędził w Dubaju, ale wracając zahaczył o Jarosław i nakupił sobie rzeczy w nim, bo po prostu jest wygodna. A wygodno to znaczy nie wygodnie, ale opłaca się to po prostu robić. Podobnie ktoś wpisał, że w Moskwie całkiem dobrze zarabia, ale jak przyjeżdża tutaj do Jarosławia na dacze, to zakupy robi też tylko w Swietoforze, bo dlaczego ma wydawać więcej pieniędzy za te same produkty, jak jest w stanie, tutaj piszą użytkownicy i wizytujący ten sklep, znieść smród, który w nim panuje. Nie wiem, nie jest on opisany. Tuchliacina, takie tutaj też padają słowa. No być może no jest coś na rzeczy, jeśli chodzi o no niespecjalnie jakościowe rzeczywiście eksponowanie tych produktów i tych towarów.
Powiem ci, że jako weteran, jeśli chodzi o pracę w handlu detalicznym, spożywczym, faktycznie, jeśli tam towary były eksponowane w taki, a nie inny sposób, to bardzo możliwe, że po prostu część tych towarów podczas zrzucania ich na różne kupy, tu coś pękło, tam się coś wysypało, zwłaszcza jeśli to nabiał gdzieś, a nabiał często jest przechowywany po prostu w nieszczególnie wytrzymałych opakowaniach, no to ten zapach jest charakterystyczny i dość nieprzyjemny. Da się przyzwyczaić, no a jeśli jest tanio, no to oczywiście kto by nie skorzystał. Prawdopodobnie u nas także by się znaleźli chętni, chociaż taki właśnie wyższy poziom dyskontu, dyskont żostki, nie wiem czy się zgodzisz tutaj z moim tłumaczeniem, właśnie na taki ostry, brutalny dyskonter, no to jest jednak zjawisko dla nas jeszcze nowe. Ciekawe pytanie, czy do nas kiedyś oczywiście nie dotrze.
Tak, zresztą wydaje mi się, że takie dyskonty, jak to określają tutaj słowem żostki, bardzo ciekawe. Warto sprawdzić, czy mamy dobry odpowiednik już gdzieś w naszym języku, ale mnie się wydaje, że były takie, nawet były przez swego czasu na samym początku polskiego rozwoju takiego właśnie kapitalizmu, rozpoczynały się te dyskonty, nawet chyba sama Biedronka miała też taki profil naprawdę bardzo podstawowej obsługi wśród tych sklepów. Na pewno był, jak pamiętam, ja akurat dobrze, Aldi w Niemczech, który też właśnie z palet najczęściej serwował tą produkcję. No po prostu bardziej wymagający klient z zamożniejszym, z lepiej uposażony, tak to powiedzmy, no szukał tych samych produktów często, ale też i lepszych oczywiście, lepiej obsłużony w innych warunkach. Na tym polega przecież zarabianie pieniędzy, żeby dotrzeć do właściwego klienta. Ale jeśli klient ubożeje, na co zwracają uwagę komentatorzy pod tym tekstem o żostkim, twardym dyskoncie rosyjskiego typu, no to znaczy, że być może będzie to, jest to strzał w dziesiątkę. Mniej obsługi, zresztą nie ma tych mężczyzn do dźwigania zbyt wielu, wiemy doskonale o tym z różnych względów, a to wojennych, a to antyterrorystycznych, a to trzeba ich wysłać z powrotem, skąd przyjechali, więc no niech to leży, ludzie przyjdą i tak i kupią, bo po prostu są głodni albo będą głodni, będą chcieli zjeść, to normalne, więc myślę, że no nawet zastanawiam się teraz tak trochę wstecznie, co było motywacją dużą do powstania tego tekstu, jeśli nie była to reklama, bo nie mamy tutaj nigdzie, Marcinie, oznaczenia, że to jest tekst sponsorowany, prawda, który ma Svetofor promować.
Nie mamy, wydaje się, że tutaj po prostu może być taka motywacja, że sklepy z tanimi cenami mogą być popularnym tematem. Zresztą powiem ci szczerze mówiąc, że z doświadczenia z działalności w polskim internecie, no trzeba powiedzieć, że takie tematy właśnie, że coś taniego jest w dyskoncie, no to dla polskiej widowni internetowej też tradycyjnie był interesujący temat, im powiedzieć o tym, że jakiś produkt się do czegoś nadaje, a kosztuje tylko 10 zł, no to był zawsze news, który w portalach internetowych dużych polskich przyciągał publikę, więc myślę, że tutaj także pod tym względem może to być silnie obserwowane, że ludzie chcą się dowiedzieć, czy warto iść i coś kupić w tanim sklepie, czy lepiej go unikać, bo kwestia ceny, kwestia tego, żeby kupić coś niedrogo, może tutaj pobudzać ludzi do, mówiąc internetową gwarą, klikania.
Tak, tak też może być, rzecz jasna. Jeśli Państwa pobudziliśmy dzisiaj do słuchania, co byłoby nam bardzo na rękę, bo wracamy za tydzień, jak zwykle, w poniedziałkowe wieczory, to zapraszamy ponownie. A dzisiaj kończymy już 165. wydanie podcastu Czytamy po rosyjsku, w którym mówiliśmy o geopolitycznych kwestiach kulturowych, społecznych, no o wszystkich, jak często u nas się zdarza, z redaktorem Marcinem Strzyżewskim, któremu właśnie bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzięki Ci, Marcin.
Dziękuję i dziękuję Państwu.
Do usłyszenia.